Cześć, witamy w archiwum. Nie.
Nie.
Cześć.
Cześć. Wróć.
No, zacznij.
Cześć, witamy w archiwum IT, gdzie podejmujemy się opowiedzenia o nieco starszych technologiach. Nie ruszamy tutaj rzeczy raczej nowych, raczej opowiadamy o tym, co było i dlaczego było, jaki był kontekst powstania różnych technologii. Ogólnie kopiemy w różnych rzeczach.
Rzekłbym nawet w cmentarzysku.
Tak. Tak, nie będę dalej ciągnął tych analogii, także ja bym po prostu zaczął. I Bartku, kiedy ostatni raz użyłeś w HTML-u taga isIndex?
Jakiego? Tym słowem wstępu Bartosz Cytrowski
i Michał Michalczuk. Cześć.
Tak, witamy. Może zaczniemy to jeszcze raz od nowa. Nakręcone w ogóle, dobra.
Dawaj.
Teraz ja. Cześć, witamy w naszej nowej serii z Archiwum IT. Ja jestem Bartosz Cytrowski, a obok mnie siedzi...
Michał Michalczuk. Siema.
Będziemy kopać w cmentarzysku różnych ciekawostek, które są związane z pracą front-end dewelopera, back-end dewelopera.
W ogóle z naszą branżunią. Raczej poruszymy tutaj starsze tematy. Opowiemy, dlaczego pewne technologie powstały, jaki jest kontekst, jakie były w czasie powstawania. No i co? Nie przedłużając... Bartku.
Tak. Jakie w ogóle mamy uprawnienia, żeby o takich rzeczach mówić?
Żadne. Dlatego możemy zacząć.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Będziemy mówić o formularzach. Także robimy formę na lata. I dzisiejszy odcinek w ogóle chcieliśmy roboczo zatytułować Event Prevent Default, ale nie mamy tytułu. Także mówimy po prostu o formularzach i będziemy w dużej mierze poruszać aspekty historyczne oraz to, jak się kształtowały standardy. Mhm. A jeżeli chodzi o historię, to tutaj nie tylko papierki, dokumenty i to, co było w teorii zapisane, ale też to, jak sobie z tym radziły przeglądarki, jak sobie z tym radzili deweloperzy. Mm-hmm.
I ja dodam, że musimy się w ogóle cofnąć w tej naszej historii gdzieś do roku 95, a właściwie nawet odrobinkę wcześniej, bo jeśli dobrze kojarzę, to rok 90. Pierwszy to jest w ogóle powstanie HTML-a i jest tam dużo tagów, których ja totalnie nie kojarzę. W sensie jest tag isIndex na przykład, jest tag plain text. Jest ich ogólnie 18, także nie ma ich za dużo. I to, co jest ciekawe, nie ma w tym żadnego taga, który by odpowiadał za inputy, oprócz isIndex, ale pominijmy go z zasadą milczenia.
Tak.
I nie ma taga form.
Tak, nie ma taga form i to w dużej mierze jest podyktowane tym, jak w ogóle wyglądała sieć w wczesnych dniach jej życia.
Dniach, to jest dobrze ujęte. No.
Tak, dniach jej życia. No, w ogóle taka dygresja, nie czuję się tak staro, jak mówimy o tych tematach, bo to jest naprawdę odległa przeszłość. Ale to, co było kluczowe, jeżeli chodzi o charakterystykę sieci w tamtym czasie, to było to, że to w dużej mierze były treści konsumowane przez użytkowników i bardzo mało pojawiało się treści, które po prostu userzy dorzucają do naszych dokumentów. Także wyobraźcie sobie sytuację, jeżeli jesteście web deweloperem w tamtych czasach, to macie klienta FTP zainstalowanego na swoim systemie i wrzucacie pliki jak leci, statyczne w dużej mierze. Nie wiem, kiedy się pojawiły pierwsze języki takie do budowania serwerów do obsługiwania żądań, bo tych żądań po prostu by nie było.
Wiesz co, gdzieś 95 rok to jest wydanie PHP 1.0.
Także no to możemy zakładać, że wtedy.
Możemy zakładać, że gdzieś w tych okolicach, tak bym to powiedział. I dobry punkt dałeś, że to była raczej taka jednokierunkowa komunikacja. W sensie my byliśmy jako użytkownicy wyłącznie odbiorcami treści, nie generowaliśmy jej. Nawet nie było możliwości zrobienia tak oczywistej z perspektywy 2023 roku rzeczy jak, nie wiem, wysłanie formularza zapisującego nas na jakiś kontakt, newsletter, w ogóle formularza kontaktowego, o czym pewnie jeszcze dzisiaj trochę
Oj, będzie
powiemy.
Dużo o formularzach kontaktowych i nie tylko. Wydaje mi się, że taki moment przełomowy, pierwszy z przełomowych momentów w ogóle w całej tej historii, pojawił się w 93 roku, kiedy pierwsza taka poważna strona poświęcona może nie tyle używaniu formularzy, ale to była pierwsza taka poważniejsza wyszukiwarka, która pozwalała nam przeszukiwać Co ona w sumie przeszukiwała? Bo to jest dobre
internety,
pytanie.
Internety, proszę pana, przeszukiwała.
A nie miała za dużo roboty w tamtych czasach?
Nie. To, a zakładam, że z tyłu mógł siedzieć człowiek i sam ci podawać treści, to byłoby tak samo
wydajne. Tak, przez telefon. Najlepiej. Proszę mi wyszukać tego i tego i wysłać najlepiej pocztą albo gołębiem.
Ej, do takiego mariażu z telefonami to jeszcze chyba przejdziemy.
Mówimy o AliWeb.
Tak. Nie mylić z AliExpress. AliWeb i to było od Archie-like indexing in the web.
Tak jest. Czymkolwiek jest Archie. Ja nie dokopałem się.
Archie to była w ogóle taka pierwsza wyszukiwarka. Stworzona przez studentów na jakimś uniwersytecie.
I to było w ogóle offline pewnie. Przeszukiwało archiwa, które były gdzieś na komputerze w piwnicy?
To było. Tak, to w ogóle nie było dostępne przez. Nie wiem, przez przeglądarkę internetową, bo guess what, nie było ich jeszcze. Tylko to raczej było dostępne na poziomie właściwie plików HTTP, gdzie musiałeś się specjalnym ich klientem połączyć do danego pliku. Mhm. Także jakieś takie dzikie czasy. I to było właśnie Archie.
Tak, co ciekawe, formularze się pojawiły. Kiedy pojawił się standard?
Nie wiem w sumie.
No, z tego co ja się doczytałem, to WebForms 1.0, czyli standard, który jakby wprowadzał formularze, to jest rok 95. To jest pierwsza generacja jakby takich prawdziwych formularzy, poza tą wyszukiwarką, którą w sumie tutaj widzieliśmy. Nie?
Która w ogóle była chyba oparta o ten właśnie if index. To jest w ogóle jakiś...
Ja nie wiem, co to jest IS-index jeszcze, także jeżeli udało ci się dokopać IS-index, tak. Faktycznie IS-index, tak, nazywa się tak, pisany lowercase'em w całości.
Tak.
Co on robi i czy on w ogóle jeszcze jest wspierany?
Nie, on jest już nie wspierany. Ja go wygooglowałem wczoraj, czekaj, aż znajdę tą stronę. On, to jest taki trochę odpowiednik inputa, ale... On po wypełnieniu zawsze wysyłał żądanie do serwera.
Czyli nawet nie było czegoś takiego jak przycisk?
Nie. Był tylko if index, wpisujesz i jazda. Jakiś, wiesz, HTML 1.0.
Tak.
To są dziwne rzeczy, dziwne czasy.
Dziwne rzeczy, dziwne czasy, ale to pozwoliło nam na jakby ruszenie trochę, może nie tyle ruszenie z kopyta, bo tego bym tak nie nazwał, ale pojawiły się pierwsze praktyczne zastosowania tych formularzy, nie tylko wyszukiwanie treści. Jeden z takich serwisów, który w sumie zapoczątkował ideę płatności przez internet za pomocą formularzy, to była Pizza Hut. Ale to, jak to działało, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo... Pamiętajcie, że nie było wtedy obsługi kart płatniczych.
Mówimy w ogóle o roku 94.
Tak, dawno, dawno temu. Czyli mieliśmy serwis, przez który możecie zamawiać pizzę. Także widzicie menu, fajnie, wybierzecie. Można coś wysłać, ale tak naprawdę później pracownik Pizza Hut się z tobą kontaktował telefonicznie, potwierdzając zamówienie. I nie wiem, w jaki sposób realizowali płatność w tamtych czasach.
Pewnie cash only.
Cash only albo w sumie płatność przy odbiorze, bo w sumie to jest pizza. W sensie,
no, tak.
Tak, to ma sens. Nie?
Mam tutaj ten formularz przed nosem i dosłownie jest tam name, w sensie twój drogi użytkowników, street address i voice phone.
Tak.
Abyś przypadkiem nie podał faksu, wiecie. I odzwania i do ciebie wtedy pewnie potwierdzali, przyjeżdżał pan z pizzą, tudzież pani z pizzą i... Cash only.
Tak, tak, swoją drogą. Dla młodszych deweloperów, którzy nas słuchają, fax to jest taka archaiczna maszyna, która służyła do wysyłania wiadomości tekstowych. Tak, popijmy. Mm-hmm. Ja mam jeszcze kabusie.
Zdecydowanie.
Tak, w takim ładnym kubusiu.
Ale w ogóle to, że potem ta płatność się odbywała tylko, wiesz, tylko przez przekazanie kasy do ręki, też nie powinno dziwić, bo jeśli rzucimy okiem na historię eBaya, to...
Rozpoczęła się w roku... Mid-90s to są, 95. PayPal pojawił się w 99.
Tak. Czyli w ogóle długo przed PayPalem już był eBay i eBay tak naprawdę działał trochę jak początkowo OLX, czyli gdzieś ty kupowałeś ten produkt, a potem musiałeś gdzieś pojechać do tej osoby i dać jej kasę do ręki, ona ci dawała produkt do ręki.
Mhm. Czyli to bardziej była taka sieć kojarząca potencjalnych klientów ze sprzedawcami i co się jeździło.
Tak, bo w ogóle płatności online nie istniały wtedy, nie mówimy o początku lat 90.
Karty kredytowe nie były bardzo popularne, nie?
Karty kredytowe były
luksusowym
wtedy, tak.
W Stanach Zjednoczonych zwłaszcza, to przez długi, długi czas obowiązywały jeszcze czeki.
Tak.
Ale a propos PayPala, pewnie kojarzycie Elona Muska, nie? To tak, to jest jego pierwszy taki tak. Większy projekt. Nie dziwię się, że się dorobił, bo naprawdę to była bardzo fajna nisza, bardzo fajny. Mhm. PayPal do tej pory żyje, istnieje, ma się dobrze, nie?
To była pierwsza usługa, która pozwoliła w ogóle robić takie paymenty online. I to była w ogóle pierwsza usługa, która pozwalała wam kupić jednym przyciskiem coś. Czyli nie musiałeś uzupełniać, wiecie, wszystkich danych karty kredytowej, co było jakimś bólem tyłka i o tym UX-ie formularzy pewnie jeszcze pogadamy.
Oj tak,
bo tutaj jest sporo fajnego kontentu. To była usługa, która pozwalała ci po prostu kliknąć buy now i jazda. I warto wspomnieć, że eBay bardzo to polubił, aż tak bardzo, że ich kupił za 1,5 bańki w 2002 roku.
Czy zapłacił przez PayPala?
Cash only.
Cash only. Spoko. No dobra, no to mamy zalążek. Wydaje mi się, że właśnie ten moment, kiedy pojawiły się płatności internetowe, to było coś takiego, co dało pierwszego kopa formularzom, bo nagle się okazało, że strony mogą być interaktywne i możemy tu rzeczywiście robić biznes w sieci. No i to zaczęło iść w jakimś tam kierunku, aż docieramy do tej drugiej ery, gdzie pojawia się Web 2.0.
Web 2.0. W ogóle pamiętacie, kiedy był buzzword? Yeah. Tak,
co to znaczyło? Nie? Dla niektórych Web 2.0 to są gradienty na stronach, nie? Designerów. Ach.
No dobra.
Już miałeś przyciski, miałeś odbicia takie, że dużo strony jakby tak. To był taki trend trochę web designu w wersji 2.0, ale w kontekście ogólnym, jeżeli chodzi o Web 2.0, mówimy tutaj o tym, że zaczęło się pojawiać więcej treści generowanych przez samych użytkowników. Mm-hmm. I to są czasy, gdzie na scenę wchodzi sobie spokojnie WordPress.
Wchodzi WordPress, wchodzi MySpace. W 2003 roku to było gdzieś początek tej rewolucji Web 2.0. Wjeżdża gdzieś blogger.com w podobnych rejonach, czyli powstają pierwsze społecznościówki, pierwsze serwisy, które umożliwiają nam jak blogger.com albo pierwsze frameworki jak WordPress, które umożliwiają nam szybkie wrzucanie treści do internetów, którą my sami stworzymy. I to było big thing.
To były lata 2004, coś koło tego? Czy...
To 2003 powstał MySpace i to jest w ogóle ciekawe, bo przez rok uzbierał 1 000 000 aktywnych użytkowników.
Nice.
Co w czasach, gdy ta sieć jeszcze dość raczkowała, brzmi jak dobry wynik.
No, przy...
Dzisiaj byłaby dobrym wynikiem.
Byłaby dzisiaj dobrym wynikiem, poza tym no, nie miał za dużej konkurencji. Nie oszukujmy się.
Nie.
Kojarzę mniej więcej, że to były też czasy, gdzie się pojawiały pierwsze w ogóle generatory sklepów internetowych.
Już?
No, już były zalążki. Pamiętam, że były jakieś historie związane z Common Lispem. Kiedyś Paul Graham o tym pisał, ale to nie jest tematem na teraz. My mówimy o tym, że okej, pojawiło się więcej treści generowanych przez samych użytkowników. Pojawiły się social media. Tak. I wraz z social media pojawia się nasz ulubiony rodzaj formularzy.
O, czekaj, czy ja mogę jeszcze rzucić paroma datami, które mnie bardzo zaskoczyły. No. Bo 2003 to był ten MySpace, 2004 to był w ogóle Flickr, czyli pierwsza taka społecznościówka.
Dla fotografów.
Tak, do dzielenia się zdjęciami.
Taki Pinterest. Albo tak. Lepiej, nie wiem co w sumie, Instagram? Instagram, pierwszy Instagram.
Taki trochę Instagram w 2004 roku. W ogóle w 2005 roku wyszedł YouTube. To też totalnie zapomniałem, że to jest tak leciwa usługa.
Tak, dla historyków nagrywamy to w roku 2023, tak. Po 2 latach pandemii.
Żeby nie było. W 2005 wyszedł Reddit.
Tak.
W 2006 wyszedł Facebook, który w ogóle zgarnął do końca roku 12 milionów aktywnych użytkowników. Także mnie trochę zaskoczyły. Pierwotnie on był targetowany na studentów i na uczelnie. Także chciałem rzucić, mnie bardzo zdziwiły te daty. Myślałem, że to się działo później.
Ale do czego ja dążyłem? Do tego, że w ramach tworzenia sieci społecznościowych pojawiła się duża potrzeba jakby zbierania informacji o użytkownikach. Zakładamy konto w takiej sieci społecznościowej. I to jakby Facebook Hub, albo nawet MySpace już był takim pierwszym punktem, który zaczął wymagać od nas bardzo wielu informacji, kim my w ogóle jesteśmy. Nie? Imię, nazwisko, oczywiście hasło trzeba było założyć do konta. Także...
I potwierdzić hasło.
I potwierdzić hasło, i potwierdzić adres e-mail. Także zawsze dwa pola. To nie było w czasach, gdzie mieliśmy walidację HTML-ową. To były czasy, gdzie JavaScript służył do W ogóle JavaScript był już, nie?
Był już. JavaScript służył do
animowania śnieżek,
robienia zabawnej rzeczy.
Tak. Także tutaj w ogóle zapomnijcie o czymś takim jak Ajax. Tutaj wszystko szło totalnie na surowo za pomocą klasycznych, webowych, HTML-owych technologii.
Tak. Po prostu HTTP z formularzem. Request HTTP z formularzem. Jak się nazywa ten typ?
Enctype, coś tam, nie, co, o czym, do czego pijesz?
Jak się nazywa, o Jezu, ten format danych przesyłanych w formularze pościem?
Pościem?
Czekaj, mózgu, ogarnij się. Jak się nazywa ten format danych przesyłany postem w formularzu?
Plain text.
Kurwa, nie dogadamy się. Czekaj.
Multipart, coś tam?
Nie. Jest, ale mam dziurę w głowie.
No wrócimy do tego.
Jak sobie przypomnę, jak pamiętacie, napiszcie mi, bo mam dziurę w głowie w tym.
Dokładnie,
momencie.
Tak. Przy okazji zachęcamy do wrzucania komentarzy pod tym wideo na YouTubie. I tak, napiszcie nam, o czym zapomnieliśmy, bo zakładam, że zobaczy to wideo nie jeden dinozaur starszy od nas i dorzuci jeszcze coś ze swojej własnej historii. Ale zamykając temat jakby tych formularzy rejestracyjnych, to tutaj się zaczęły pojawiać challenge, też związane z budowaniem formularzy dla e-commerce'ów. Mhm. Zebranie tych wszystkich informacji, formularz jest długi i nagle ktoś się połapał, no fajnie w ogóle pomyśleć o czymś takim jak conversion rate.
Application form.
Tak.
Sorry, musiałem sobie przypomnieć.
Application form. Okej, dobra.
Tak. Content type.
Jak formularz robił się długi, no to trzeba było go dobrze zaprojektować, żeby użytkownik w ogóle był go w stanie wypełnić i żeby nam nie uciekł. Mm. Oczywiście na początku mało kto się tym przejmował, kiedy użytkownik ucieka, bo nawet o tym nie wiedział. Bo nie było statystyk.
Tak.
Wiedzieliśmy, kto wchodzi na stronę, ale znaczy ile osób mniej więcej odwiedza tę stronę, ale to ile osób w ogóle zaczęło wypełniać formularz i tak dalej, tego typu informacji żeście nie mieli. Więc potem dopiero jakieś user experience researche wskazały na to, jak formularz powinien wyglądać, żeby ten współczynnik odrzucania samej strony był coraz niższy.
Wydaje mi się, że gdzieś jest. W 2006 roku, jak już e-commerce gdzieś się rozkręcał, zaczęto to mierzyć i mam tutaj współczynnik porzucania koszyków około 60%. Conversion rate to w ogóle było 1%. Także ludzie docierali pewnie do formularza,
tak.
Zwłaszcza formularza, gdzie musieli wpisać wszystkie dane swojej karty kredytowej i stwierdzali, chyba zadzwonię, wyślę im faks, żeby mi przysłali produkt.
Tak, i to jeszcze były czasy, gdzie jeżeli pierwszy raz w życiu trafiliście na taki formularz, to jeszcze musicie wiedzieć, jak z niego skorzystać. Bo jeżeli użytkownik pierwszy raz w życiu widział formularz w ogóle na stronie, bo jeżeli większość weba to nie były formularze, wiesz, to już były czasy, gdzie się pojawiał Google i tak dalej, ale Google to był jeden input na stronie tak naprawdę, nie?
Tak.
Tak to się zaczęło. Mm-hmm. I pojawiło się też wsparcie dla większej liczby pól, jeżeli chodzi o formularze. Mm-hmm. Tutaj wspomnieliśmy na samym początku, mieliśmy tylko ten jeden input, który pozwalał wysłać się od razu.
Is indeks.
Nie, to ci będzie się śniło chyba po nocy.
Może był tam jednak button, którego można było skierować, ale to już jest jakieś takie archiwum, że nie dokopywałem się głębiej.
Powiem ci, że tak, że w pierwszym standardzie, w pierwszym zestawie tagów, no batona nie uświadczyliśmy. Nie. Ale tak, już przy Aliwebie no, były przyciski, był przycisk reset formularza.
Tak.
Także już na samym początku przemyśleli to, że no, będziemy chcieli pewnie zresetować wartości, które w tym formularzu były na początku.
Tutaj, żeby nie było, to do czego pijesz, czyli do tagu form, tak, i tagu input, to był dokładnie standard HTML 2.0, wydany w 95. No.
Nice.
Wow.
Ojejku. No dobra, no to co się stało dalej? Bo jak już jesteśmy na etapie, gdzie dobra, mamy płatności, mamy social media,
tak.
Zaczynamy się zastanawiać nad designem formularzy, tam też było kilka różnych wątków. Na przykład większość formularzy miała etykiety po lewej stronie.
To jest crazy. Ja tylko dodam jedną rzecz. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o to wypełnianie tych długich formularzy, wpisywanie numerów kart kredytowych i w ogóle szczegółów kart kredytowych, nie było wtedy jeszcze autocomplete'a. To było w ogóle lata świetlne przed autocomplete'em. Także to naprawdę trzeba było ręcznie wklepać za każdym razem.
A mi się teraz pojawiło pytanie w głowie.
Tak, wiesz, tak nagle mi wskoczyło, że w sumie ktoś mógłby pomyśleć, No, autocomplete to robi za mnie. Nie, mordo, to było 20 lat przed autocompletem.
Tak, tak, jeżeli tutaj...
No 10.
Tak, i tutaj to były czasy, gdzie user experience w dużej mierze zależał od backend developera, bo nie dość, że nie było autocompleta, to pierwszy feedback, który dostawaliście go po wysłaniu formularza, jak on wrócił do was z backendu.
Tak.
I teraz pytanie, czy backend developer pomyślał o tym, żeby wysłać też pola, które wcześniej mieliście uzupełnione. Zaczynamy od zera.
To jest w ogóle... Na krótko w to wejdę, jeśli mieliście okazję pracować z frameworkami MVC, choćby nie wiem, z ASP.NET MVC, albo z jakimiś rzeczami z PHP, albo Java, albo tu wkleicie dowolną inną technologię, która miała frameworki MVC. Na bank kojarzycie te patenty typu przesyłanie ukrytych pól. Czyli jedna rzecz to była taka, że porozumiewając, powiedzmy, klient z serwerem, przesyłaliśmy często nadmiarową ilość pól, więcej niż to, co użytkownik uzupełnił, w formie ukrytych pól, aby dać ekstra dane do serwera. I serwer też odsyłał ekstra dane z powrotem do klienta, aby na przykład mieć informację o tym, jakie pola w dropdownie wpisać, jakie wartości dać do dropdowna. To przekazywaliśmy hidden fieldami często.
Ciekawy patent. Ciekawy.
Także jak ty spojrzysz na te payloady, które tam latały, tam było więcej rzeczy niż to, co użytkownik widzi w payloadach do tych requestów z formularza.
Tak, a jak już mamy formularze, to te formularze rosły, nie? One nie malały, bo nagle się okazało, dobra, jeżeli użytkownicy są w stanie podać tyle informacji, to teraz ja bym chciał dostać od nich więcej, albo były jakieś procesy, które trzeba było jeszcze bardziej sformalizować i formularze zaczynały się rozkładać na kilka stron. No i te hideny wszystkie też były używane w dużej mierze do tego, żeby te informacje powędrowały z nami do drugiego etapu wysyłki formularza.
Oj, tak, tak, bo to wszystko działało, nie działo się w kliencie. Nie, nie, to była ciągle komunikacja klient-serwer. Każda strona, każdy page formularza to był nowy request do serwera i nowo wygenerowany HTML.
Tak.
Żeby nie było.
Tutaj jeszcze wiadomo... Formularze wcześniej były znane bardziej z aplikacji desktopowych, także tutaj pojawiały się tematy w stylu tych edytorów, na przykład dla Java, gdzie można było poskładać sobie layout samodzielnie, chyba NetBeans miał coś takiego. I generalnie tam nie było jakby możliwości do końca zweryfikowania tego, jaki design się sprawdza. Teraz w tym momencie, w 2008 roku około, pojawiły się pierwsze takie design guidelines, jeżeli chodzi o budowanie formularzy. Ja tu mam 5 punktów, które były z tym związane. Przede wszystkim formularze powinny być projektowane od góry do dołu, czyli taki wertykalny design, żeby nie było sytuacji, gdzie ja sklejam wszystkie pola w jednej linii. Wygląda naturalnie, zwłaszcza jak budujemy dłuższy formularz. I wtedy było zalecenie, żeby labelki pojawiały się po lewej stronie,
tak,
bo wtedy oszczędzamy trochę miejsca na stronie, a było takie przekonanie, że cokolwiek, co jest widoczne od razu, jest na pewno dużo bardziej podatne na interakcję użytkownika. Był koncept w ogóle above the fold, który pochodził z czasopism, swoją drogą, do gazety. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle temat?
Znaczy, kojarzysz, że to był taki zygzakowaty ruch, czy...
Nie, nie, nie. Above the fold to jest... to była taka jedna z zasad, która dyktowała to, żeby jak najwięcej kluczowej treści pojawiło się bez konieczności przewijania strony.
Dobra.
I to się wzięło w ogóle z czasopism, konkretnie do gazet, bo w momencie, kiedy w wczesnych czasach sprzedawano gazety na ulicy, miałeś takiego, wiesz, roznosiciela gazet i tak dalej, kluczowe było to, co się pojawia, gazeta była złożona na pół.
Czyli
to był ten fold.
Wczesny clickbait.
Tak.
To był ten fold.
To był ten fold, dokładnie. Stąd się wzięło w ogóle pojęcie above the fold. I też pamiętajcie, że scrollowanie weba to nie była jakby naturalna interakcja użytkownika w tamtych czasach, nie?
Ten pattern z Z, on pamiętam dość długo pokutował,
tak,
że to jest w ogóle nie wiem, ergonomiczny w ogóle ruch i bardzo naturalny, że czytasz w takiej Z.
Tak, od lewej do prawej, góra do dołu, nie?
Tak,
To nie wiem, czy to ma...
Potem się okazało, że niekoniecznie, że jednak czytanie od góry do dołu jest dla nas wygodniejsze, bardziej naturalne i potrafimy łatwiej połączyć treści.
Tak, tak. Łatwiej było skojarzyć te labele, bo ogólnie z tym designem formularza, gdzie labele są na lewo, a pola są na prawo, tu też były dwie szkoły. Tekst do lewej albo tekst do krawędzi inputów.
Tak.
Że był tak dziwnie scentrowany, jakby walka z tym layoutem.
Tak.
W czasach, kiedy do layoutu używaliśmy tabelek.
Tak, o Jezu, tak, tak.
Tu nie było floatów, flexboxa, nic z tych rzeczy, CSS też roczkową.
W ogóle, jeszcze warto powiedzieć, że te guideliny, o których mówisz, to był 2008 rok. Co jeszcze było przed responsive web design, który gdzieś tam, nie wiem, chyba w 2010, 2012.
To było przed smartfonami.
Dopiero wybił, to było przed smartfonami.
Także nawet nie było potrzeby robienia responsive web designu, bo jedyne urządzenie, które mogło się przeglądać internetu, to był desktop.
Dokładnie. I też dlatego mogłeś zająć tyle miejsca na szerokość.
Tak.
I raczej dbać o to, żeby strona była krótka, a na szerokość mogłeś pakować więcej rzeczy. Na przykład pakować na szerokość formularze, czyli label i na prawo od labela input.
Jop. I teraz w momencie, kiedy pojawiły się te wszystkie wytyczne a propos designu, wiadomo, są badania, są wyniki badań i nagle są firmy, które złapią niszę i zobaczą, okej, jest problem, który trzeba zaadresować. Wiele firm budowało te formularze na własną rękę. Zbudowanie dobrego formularza nawet dzisiaj nie jest trywialnym zadaniem. Także pojawiło się coś takiego, co się nazywało WUFU.
WUFU,
tak. Jeżeli nie kojarzycie serwisu, to jest taki serwis z takim śmiesznym logo, które WUFU generalnie tak skacze i ich maskotką był tyranozaur Rex. Także o co chodzi z tym serwisem? Oni zajmowali się składaniem formularzy, także teraz możecie kojarzyć takie aplikacje jak Typeform chociażby. Tutaj mieliście gotowy, wyklikiwalny system tworzenia formów, które potem osadzało się, jeżeli dobrze pamiętam, iframe'ami na stronach.
iframe'ami? Czyli te formy były u nich hostowane?
Tak, tak.
Wow, okay.
Formy uhostowane u nich i dlatego właśnie mogłeś kontrolować jego design z jednego centralnego miejsca. Rewolucyjna idea na tamten czas. Formularze były ładne, konsekwentnie wyglądało wszystko tak samo. Były zbudowane z myślą o tym, żeby to wszystko podążało za tymi najlepszymi praktykami.
A to był w ogóle rok 2005.
Tak jest.
Także też ktoś dość szybko się ogarnął.
Tam nie było co, wiesz, nie było co czekać. Teraz Facebook, bądź pierwszym Facebookiem, bądź pierwszym tak. YouTube'em albo czymkolwiek innym. No.
Warto tutaj wspomnieć, że o ile te form buildery bardzo mocno pomogły w standaryzacji, no bo jednak miałeś ile jestem popularny form builderów, które robiły raczej rzeczy by the book, zgodnie z standardami, jakoś gdzieś się tam solidify, jak to jest po polsku?
Skrystalizowały?
Krystalizowały, gdzieś tam, wiesz, to się osadzało, to potem te same webformy, te same formularze z builderów były powodem, że gdzieś tam po 2010 ten progres rozwoju webformsów zwolnił.
Tak.
Bo ciężko było to przemigrować, ruszyć i 2010 właśnie był tutaj takim rokiem przełomowym pod tym kątem, że to ciągnęło w dół, a nie pchało do góry. Oprócz tego jeszcze był WordPress, o którym powiedziałeś.
Tak, był WordPress, który formularze wykorzystywał bardzo mocno, bo mieliśmy tutaj user-generated content i trzeba było zadbać o to, żeby użytkownik, który nie jest świadom tego, jak działa to wszystko pod maską, żeby był w stanie sobie wrzucić swojego blogposta na platformę. WordPress wtedy był w ogóle jeszcze chyba darmowy i hostowany centralnie, jeżeli już pamiętam. To nie było tak, że tą platformę mogłeś sobie sam zainstalować, ale tu mogę się mylić.
Nie wiem, czy to nie wyszło równolegle, ale...
Możliwe, nie? Ale nie wiem, pamiętam, że można było za darmo sobie bloga postawić i fajnie.
Czy zrobimy kiedyś odcinek o WordPressie?
Ojej, dajcie nam znać w komentarzach, czy chcielibyście posłuchać o WordPressie i... Tak, no to,
tak,
to by było ciekawe. Tak.
Ja bym robił.
Pisałeś w PHP?
No, zdarzyło mi się.
No, ja bardzo
super experience.
Dobra, słuchaj, to dotarliśmy do... Czekaj, my się kręcimy teraz mniej więcej w latach 2008-2015.
Kręci? Ja bym powiedział, że gdzieś teraz chyba zamykamy się na tym 2008.
2008, dobra.
I teraz chyba możemy pójść dalej. To uwaga, już był Web 2.0, tak, teraz uwaga, Web Forms 2.0.
11 lipca. 2008, premiera iPhona 3G.
I App Store'a.
To nie jest tak, że od to nie jest tak, że od tego momentu pojawiły się w ogóle strony dostępne na mobilce, bo pamiętajmy jeszcze te stare nie tyle smartfony, co nie wiem jak to się nazywało formalnie, ale telefony.
Nokia miała swoje, Microsoft miał te swoje palm topy dziwaczne.
Tak, że mogłeś tylko rysikiem wchodzić w interakcję.
Windows XP.
Tak, był jeszcze Windows Mobile.
Był Windows Mobile, tak. No. Blueberry chyba miało też swoje rozwiązania.
No ale to się nie przebiło, nie? To było trochę jak z VR-em powiedzmy 5 lat temu.
Był Sybian?
Tak, było coś takiego. Ale tutaj ja widzę tutaj analogię między tym, co się działo z narzędziami do spacerowania po virtual reality, tak naprawdę, kilka lat temu. Teraz jest dopiero moment, gdzie to zaczyna chwytać, gdzie jakby technologia dorosła do tego. Wtedy było tak, że okej, macie możliwość budowania formularzy, macie możliwość budowania interaktywnych stron, które da się obejrzeć na komórce, ale tam był WAP.
No, czy wtedy była taka możliwość? Ja bym powiedział, że wtedy...
Formularze to... chodziły, ale w bardzo surowej formie.
Formularze chodziły i to, co mnie bardzo urzekło, to artykuł z 2010 roku z Smash Inc. Magazine, który, uwaga, zalecał modern podejście do budowania formularzy i zalecali, że jak macie stronę, która jest pokazywana na mobilce, po kliknięciu na input formularza, on powinien się zoomować na sam formularz.
To było... zoomować na sam formularz, ale jak?
Co?
W sensie, jak miałoby to zadziałać?
Nie, w sensie, klikasz i zoomujesz na formularz, albo formularz sam powiększa.
Tak, tak. I to, ale to był jakby feature, który... znaczy domyślnie w tych urządzeniach, które nie były iPhone'em, tego nie było, nie? Ale iPhone to był chyba pierwszy user experience interakcji z formularzem, gdzie rzeczywiście wszystko się fajnie zoomowało, wyjeżdżała ci klawiaturka i...
Tak. Tak.
Wyjeżdżała ci klawiaturka, bo była klawiaturką ekranową.
Tak. To warto o tym wspomnieć.
Bo user experience używania jakichkolwiek klawiatur ekranowych w tamtych czasach przed iPhone'em to był dramat. Tak.
Nie było go generalnie. Ale żeby nie było to jakieś wybitne podejście, bo wyobraźcie sobie, że przeglądacie na waszym telefonie stronę, która jest desktopową stroną, po czym klikacie, próbujecie, wiecie, waszym wielkim paluchem kliknąć ten mały inputcik, klikacie go w końcu, wam się zoomuje ekran na to pole i nie widzicie nic dookoła. I nawet nie macie pojęcia, jakie pole właśnie uzupełniacie, bo label jest po lewej stronie i w tym momencie jest zasłoniony przez krawędź ekranu.
Tak,
i,
tak. No.
I powodzenia, nie? I weź to uzupełni. Także, no, brzmi jakby było dość frustrujące. Ja w 2008 nie miałem iPhone'a, także... Nie mam, nie. Miałem wtedy pewnie Nokia, którą można było wybić okno.
Ja chyba pierwszego iPhone'a dostałem do rąk. To było, o matko, to będzie czas 2011 roku. Pierwszą aplikację mobilną projektowałem na potrzeby tego. Także miałem wtedy iPhone'a 3G tego pierwszego, bo wiesz, crazy. Taki był budżet firmowy. No, ale faktycznie tutaj zwróciłeś uwagę na bardzo słuszny aspekt tego, że jeżeli labele do formularzy miałeś po lewej stronie, to powodzenia, tak, nic nie widziałeś.
Pozdro.
No, ale tak, no, zaczęło się robić ciekawie i zaczęły się pojawiać te aspekty związane z responsywnością przy formularzach i dojeżdżamy sobie powolnym tempem do HTML-a
piątki. Tak, gdzie HTML piątka.
Jeszcze, wiesz co, zanim może ruszymy. No. Zwróćcie uwagę na tą stagnację, która do nas nastąpiła, bo mamy, dużo mówiliśmy o formularzach na wczesnych etapach i potem nagle cisza. To WUFU jakby, to był taki moment chyba najbardziej przełomowy, potem w temacie formularzy nie działo się praktycznie nic.
To co mówiłem, że gdzieś ten 2010 to była data, w którym nie za bardzo dało się więcej zrobić, bo te formularze generowane zjadły taką część rynku, że to utknęło.
Tak, tak. No. I teraz no co, wjeżdżamy w HTML5
I
co się dzieje?
HTML5, teraz tak, to jest w ogóle ciekawe, bo on jako standard został finalnie ustanowiony dopiero w 2014 roku.
Tak, ale super późno. Ale był wspierany przez przeglądarki już wcześniej.
Tak, gdzieś mam tu informację, że od 2008 już był powoli wdrażany. Totalnie nie jestem w stanie powiedzieć, jakie wtedy było pokrycie i tak dalej, ale pamiętam, że była taka bardzo dziwna sytuacja, gdzie cholera by było wiadomo, co której przeglądarce działa, było to bardzo, bardzo zawiłe. HTML5 w ogóle był jeszcze nieustandaryzowany przez naprawdę jakieś długie lata.
Tak.
I faktycznie przez te parę lat jakieś polifili używaliśmy albo omijaliśmy szerokim łukiem HTML5. No nie, no to było dość dzikie, pamiętam.
No tutaj jeszcze przypominam, że jak HTML5 wchodził, to w obiegu był jeszcze HTML4 Transitional i XHTML1.0.
Tak.
I o Jezu, tutaj tak. Nie dość, że mamy różne przeglądarki, to są różne standardy tego, jak ten dokument może być zbudowany, mimo że w sumie pokrywają tą samą domenę, bo chcemy wyświetlić dokument i ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł, to trzeba ustandaryzować i zrobić bardzo strict, nie dajmy XHTML-a fajnie, ale...
ale nie.
Tak, więcej XML-a posypmy, tak.
A powiedzmy o tym, co właściwie HTML5 wprowadził, jeśli chodzi o formularze.
Jedna z rzeczy, która mi się przypomina, to są placeholdery.
Tak, tak, tak.
To... najbardziej confusing feature dla osób, które nigdy tego wcześniej nie widziały, bo dopóki nie było placeholderów, to treść w inputach była zwyczajnie tekstem. W sensie, jeżeli chciałeś komuś dać hinta, jak coś zrobić, to albo pisałeś gdzieś obok pola informacje,
albo uzupełniałeś input. To wcześniej. Tak, nie? To prawda.
Ale to też było tricky. Nawet teraz ciężko jest to ogarnąć. I co, jeżeli użytkownik po prostu wysłał to z tymi tymczasowymi danymi, nie?
W sensie, zanim były...
Tak, zanim w ogóle dotknął pole, wysłał to z placeholderem takim, jaki był, nie? Także też mogłeś dostać...
W sensie, zanim były placeholdery, na pewno jest wspierane. Nie, to wtedy zakładam, że jakoś wykrywałeś defaulty albo coś takiego. Ja chyba sam miałem okazję robić takie złe rzeczy.
Myślę, że każdy... jeden z podstawowych grzechów z placeholderami związany? Użyjcie placeholdera do tego, żeby dać label pola. Zaczynasz pisać...
O Jezu, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to jest jakieś dziwne, ale w tym roku, jest 2023 rok, trafiłem na stronę, która nie miała labeli w formularzu, tylko miała w placeholderach zapisane, co to jest za pole. I zgadnijcie co, wchodzę na tą stronę, to był jakiś formularz, nie wiem, w jakimś e-commerce.
Czyli co, 20 wchodzę, pól plus? Czy...
pól było dużo, w sensie było naprawdę dużo tych pól. Zadziałało mi autocomplete, wszystko mi uzupełniło. Tak patrzę, mówię... nie mam bladego pojęcia, co jest w którym polu. I zacząłem je po kolei kasować. I
zobaczyć, co tam jest?
Co tam w ogóle jest. I się okazało, że gdybym wysłał ten formularz w takiej formie, to byłby niepoprawny. I moja paczka prawdopodobnie by nie doszła, bo uzupełniło mi jakieś kompletnie inne dane, typu, no nie wiem, też nie pamiętam, ale typu kod pocztowy był wpisany jako numer mieszkania, jakieś takie rzeczy totalnie z czapy. I pozdro 600. Nie róbcie tego, używajcie tych labeli, proszę. Tak,
tutaj w ogóle poruszyłeś temat tego, jak bardzo wybuchową mieszanką są standardy webowe, bo chcemy rozwiązać pewien problem, ale przy okazji pojawia się nowy. Placeholdery i autocomplete. Autocomplete wcześniej, znaczy wcześniej był autocomplete, ale tylko pamiętam, że w Chromie wszedł?
Autocomplete, już ci mówię, wszedł w 2008 roku. Jeśli dobrze pamiętam, i on wszedł wyłącznie w Chromie na początku.
Tak, bo Chrome był jakby ściśle zintegrowany z
Twoim kontem. Później nawet, w 2011 roku wszedł w Chromie.
Tak.
Tak.
To była chyba pierwsza przeglądarka, która oferowała Ci możliwość zalogowania się do samej przeglądarki i trzymania Twojej historii niezależnie dla różnych kont.
Wydaje mi się, że tak.
No, ale tak, no to nasze grzechy, to tak. Placeholdery służące do tego, żeby wyświetlać labele.
Tak.
Wiesz, teraz ostatnio się spotkałem z lepszą patolą tutaj, że masz labele do pól, które są obrazkami.
Labele do pól, które są obrazkami. No, okej.
Okay. Popatrzysz sobie jeszcze, nie? Ale tak naprawdę ARIA i accessibility w ogóle. To jest w sumie jeden z tematów, który warto poruszyć. Aspekty accessibility w historii powstawania tych formularzy. Aha. W ogóle kiedy się pojawiły czytniki ekranowe. Nie będziemy tego drążyć, nie? Ale...
ale to jest dobry temat. No.
Tak, to jest dobry temat.
Nie na dzisiaj.
Nie na dzisiaj, na pewno nie na dzisiaj, ale to też pokazuje, jak bardzo w ogóle formularze są skomplikowanym tematem, mimo że są z nami od 95 roku. I dalej nie mamy na to idealnego, uniwersalnego rozwiązania, które pozwoli każdemu bez problemu sklepać sobie formularz.
To pamiętam ładnych parę lat temu kolega Bartosz Bobin.
A,
jeśli no, kojarzę człowieka. Bartosz, słuchasz, to pozdro. Bartek pracował nad projektem jakimś rządowym w Holandii i tam były bardzo konkretne i mocne wymagania, jeśli chodzi o accessibility samego formularza. Pamiętam, że pokazywał nam to wewnętrznie w firmie i opowiadał o tym. I z mojej perspektywy, jako użytkownika, który obsługuje w pełni wizualnie ten formularz i w pełni obsługuje go, nie wiem, myszką, to było tak, no formularz.
No.
Brzydki na dodatek. W sensie, naprawdę, brzydki. Miał duże kontrasty, to nie wygląda ładnie. Jeśli jesteś w stanie to wszystko zobaczyć. Ale pod spodem tam się działy rzeczy i naprawdę był świetnie stworzony, jeśli chodzi o accessibility. Teraz by pewnie wykręcił najwyższe noty w testach, aczkolwiek z perspektywy mnie, jako użytkownika, który nie korzysta z tego, było takie, No, fajnie, formularz, nie? No. Z brzydkimi kolorami.
Tutaj warto też zaznaczyć, że nie bez powodu to były, wiesz, brzydkie kolory, bo bardzo ciężko było w tamtych czasach w ogóle dostylować formularz pod twój konkretny branding. I zwykle wiązało się to z tym, że pewne elementy formularza były zastępowane obrazkami. Do tej pory są elementy, których nie da się customowo ostylować, na przykład sławny file input.
Tak. Oj tak.
Są też powody, dla których to nie jest. Możemy w sumie poruszymy później temat może security, to wejdziemy w ten obszar. Ale CSS-y i formularze to są tematy, które się nie lubiły bardzo, bardzo długo. Jeden z problemów, które ja pamiętam przy mojej wczesnej karierze z CSS-em, to było wyrównanie elementów formularza wertykalnie, także miałeś input, a na prawo miałeś przyciski.
Oj tak, tak.
To już graniczyło z cudem, a jak jeszcze obok się pojawiły jakieś selekty rozwijane, powodzenia.
Ja pamiętam jeszcze, jak fajne było dodawanie ikon na przykład w inputcie, typu nie wiem, masz input z searchem i chcesz dodać ikonę. Teraz to jakoś przyjemniej działa.
Teraz mamy w ogóle dużo większą swobodę, bo pojawiły się Shadow DOM, możliwość do jakby stylowania tych elementów. Jest dużo lepsze API do obsługi tego wszystkiego z poziomu JavaScriptu. Także gdzie czysty HTML i CSS nam nie pomoże, JavaScript jest zalecany do tego, żeby to accessibility dodmuchać. Możemy stylować sobie nawet takie trywialne rzeczy jak outline do fokusu.
Tak, to kiedyś w ogóle nie było tych eventów obsługiwanych. No.
No i przede wszystkim sama idea obsługi formularza tylko z klawiatury. Tutaj akurat mamy by default, domyślnie całkiem fajne wsparcie dla, wiesz, możesz sobie tabować po elementach i tak dalej.
Tak.
Z tym, że podejrzewam, że te rządowe wymagania a propos accessibility zakładały, że te pola są dobrze olabelowane.
Dobrze olabelowane, tam też jeszcze chodziło o kwestie kontrastów, tabowanie, orderik tego. I jak to jeszcze był formularz, który miał też, jeśli dobrze pamiętam, jakieś warunki logiczne.
No.
Typu, jeśli uzupełnisz to ma ci się nie pokazywać. To tak. W ogóle robiło się bardzo, bardzo zawiłe, bo nagle zmieniała ci się struktura strony w tle i też trzeba to było jakoś dobrze obsłużyć. Już szczegółów nie pamiętam, ale był to naprawdę kawał.
Ja pamiętam, jak pracowałem w jednym z e-commerce'ów, to właśnie głównym problemem był formularz rejestracyjny, bo to była firma, która sprzedawała pewne rzeczy dla firm, także hurtowe, duże zamówienia na cały świat i sama obsługa walidacji adresu i pojawiające się nowe elementy na formularzu ze względu na wymagania formalne w różnych obszarach, no to było po prostu dyskoteka. Wpisujesz pole i nie wiesz, co się stanie dalej.
W ogóle.
Możesz nawet zbliżać się już do końca formularza i okej, to jest ostatnie pole, bach. Nie, i nagle się okazuje, że jeszcze trzy formularze przed tobą. Nie?
W ogóle adres, w sensie fizyczny adres, to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jeśli chodzi o zbieranie danych, bo jest tak niestandardowa. Masz dowolną ilość możliwości. W sensie siedzisz sobie w Polsce w dużym mieście i myślisz, o, każdy adres ma kod pocztowy, ma miasto, ma ulicę, numer domu, opcjonalnie numer mieszkania.
Zapraszamy do Japonii, do ich numeracji w ogóle mieszkań.
Zapraszamy na mniejszą polską miejscowość, gdzie masz kod pocztowy, miejscowość i numer domu. Nie masz ulicy na przykład.
Bo jest jedna.
Bo jest jedna ulica. Albo masz, teraz totalnie nie pamiętam krajów, ale masz miejsca, gdzie nie ma nazw ulic, a jest kod pocztowy. I kod pocztowy identyfikuje bardzo mocno ulicę, albo wręcz jest, nie pamiętam szczegółów, ale masz w jednym miejscu standard, że kod pocztowy identyfikuje ci budynek w tym, budynek w mieście.
Numer budynku w mieście, tak po prostu, nie przy ulicy?
Kod pocztowy.
Okay. No. Nice.
Masz wszystkie road, typu nie wiem, w Chinach masz ulicę i numer budynku. Nic więcej. Nie masz miejscowości, bo nie istnieje miejscowość.
Tak.
To... Road, bab, 5.
To jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo jakby płynnie tak wchodzimy dalej, w temat tak walidacji formularzy, bo z takich trzech właśnie kluczowych rzeczy, które się pojawiły, placeholdery, autocomplete w przeglądarkach, czyli standardy
w HTML5.
HTML5 tak. I walidacja HTML-owa tak. Dla pól.
Tak.
I tutaj się też dzieją cuda, bo w ogóle sama obsługa formularzy w dużej mierze, nawet z punktu widzenia backendowca, jest problematyczna, bo my musimy wysłać konkretne informacje o błędach. Jeżeli generuje formularz server-side, to zakładam, że ten backendowiec sklei ten formularz w jakiejś prostej formie i umieści informacje o błędach w dobrym miejscu. I teraz wracają do ciebie informacje o błędach. Co zrobić z designem, gdzie te informacje umieścić, czy zebrać je na górze formularza, no,
oczywiście,
co uzupełnić, co
oczywiście
zwalić,
i wysyłasz w hidden formach.
No oczywiście, no tak, powrotem. Jak, że inaczej.
I teraz jakoś to trzeba rzeczywiście pokazać. No.
No i teraz jeszcze pojawia kwestia walidacji w HTML-u, która konkurowała na ten moment z walidacją w JavaScriptie. Tak. Bo to już był czas, gdzie rzeczywiście próbowaliśmy JS-em ustalić, dobra, czy to pole ma się dobrze, czy się nie ma dobrze.
Tu warto dodać, że ta walidacja z HTML5, ona działa się oczywiście wyłącznie client-side. Mhm. W sensie to jest oczywiste, może, ale warto to powiedzieć, bo wyłącznie client-side, nie?
Tak.
Nie, żeby też... JS-owa nie była tylko client-side.
A tutaj ale... w ogóle taka mała dygresja a propos tej walidacji HTML-owej, to je... Mam nadzieję, że tego nie pomylę, no. Ale jest zupełnie inna sytuacja w momencie, kiedy wysyłasz formularz. Użytkownik klika przycisk submit, triggeruje zdarzenie submita, po drodze dzieje się walidacja HTML-owa, a co innego jak ty triggerujesz zdarzenie submit formularza z poziomu JavaScriptu.
Programowalnie.
Programowalnie. No. Bo się okazuje, że jeden z tych sposobów pomija walidację w HTML-u.
To pewnie ten programowalny.
Prawdopodobnie pomija. Tak. No. No. Chyba, że to zmienili. Dawno tego nie pisałem.
Coś mi takiego świta, no.
Także można się nieźle zdziwić. Dojechaliśmy gdzieś.
Tak, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy ją wymieniłeś, chyba nie wyłapałem, że dostaliśmy w HTML5 możliwość dodania typu na inputzie. Typu type email, type phone, type number.
Tak, bo to było potrzebne do walidacji właśnie.
To jest raz. A dwa, jak mieliśmy to na mobilce, i mieliśmy wyjeżdżającą klawiaturę, to wtedy ta klawiatura pokazywała się na przykład tylko z cyframi, albo jak miałeś type email, to ona się pokazywała z przyciskiem typu .com, z małpą i tak dalej.
Mam wrażenie, ale mogę się mylić, że w ogóle type number pojawił się wcześniej.
I type number, jak na inputcie dodawał ci te takie góra-dół przyciski, nie? Wbudowane.
User experience plus, naprawdę. Powodzenia w klikaniu w to coś. Tutaj swoją drogą ja w większości przypadków, kiedy potrzebuję pole, które przyjmuje liczbę jako wartość, to i tak zakładam, że to będzie plain text, w sensie type text. Nie bawię się w ogóle.
Nie bawię się w numbery.
Nie bawię się w to kompletnie. No, ale dobra, no to co? Pogadaliśmy sobie o walidacji, o tym, co HTML5 nam wrzucił. Wspomnieliśmy o tym, że pojawiły się różne problemy związane z responsywnością strony.
Tak.
Na początku większość tych formularzy wyczerpywała szerokość naszego ekranu.
Tak.
A później pojawiły się różne klawy, idee, jak zagospodarować to, że strona w ogóle zmienia swoje proporcje.
No, pojawiło się gdzieś ten 2010-2012, to były chyba 2012, teraz nie pamiętam, to były media queriesy, które już nam dały możliwość układania tego jednak w zależności od szerokości ekranu. Nie kontenera.
Tak.
To jeszcze nie ten moment. No i w ogóle ten ruch mobile first design też się zaczął dopiero rozkręcać, który, to był w ogóle fajny ruch, o wiele ułatwił nam projektowanie stron, bo jeśli masz stronę by design projektowaną na mobilkę, o wiele łatwiej jest potem poszerzyć treść i zrobić ją na desktop.
Tak.
A odwrotnie, jak masz ciapane tych rzeczy na desktopie, nagle musisz coś wyciąć, to już każda rzecz nagle staje się, kluczowa.
Ja to lubię porównywać do przeprowadzki z czteropokojowego apartamentu do 25 metrów kwadratowych starej kamienicy. Tak. To mniej więcej tak wygląda budowanie designu od desktop first do mobile. Tak.
Totalnie. No i te też jeszcze jeśli chodzi o RWD, no to wyobraź sobie, że masz ten taki mały input field, który w ogóle domyślnie to jest 20 pikseli wysokości. Nie wiedziałem o tym.
No.
I musisz twoim tłustym palcem go, wiesz, go trafić na telefonie. Nie jest
to proste. Był w ogóle moment, gdzie większość deweloperów na froncie odkryła fakt, że pole typu label, znaczy, że labele przy formularzach pozwalają ci zwiększyć obszar klikalny, który fokusuje pole.
Bo no tak,
była wielka rozkminka, tak. Dobra, jak bardzo mogę powiększyć tego inputa, żeby on był rzeczywiście klikalny. I się okazało, że no, HTML ma to dla was w zestawie, tylko po prostu nikt nie doczytał dokumentacji.
Tak.
Także labelka z określonym atrybutem for pozwalała nam skojarzyć się z danym inputem, tak, który ma konkretne ID. To swoją drogą dygresja w stronę Reacta. Mam wrażenie, no, że też się przyczynił do zwiększenia świadomości, że ten atrybut w ogóle istnieje, bo dwa atrybuty w JSX-ie, które są różne niż w zwykłym HTML-u, to jest classname oraz HTML4. I to one były wyszczególnione jako wyjątki, ale to dygresyjnie wrzuciłem, nie?
To ja jeszcze dodam jedną rzecz odnośnie tego RWD i formularzy, że wtedy też się przeshiftowaliśmy z tych formularzy horyzontalnych na... Czy ja mylę?
Tak, dobrze mówisz.
Z horyzontalnych na wertykalne.
Tak.
Czyli z poziomych na pionowe.
Tak, i pojawił się trend...
Nie mamy tej zetki, tylko mamy pionowo w górę label input, label input.
Tak, pojawił się też trend robienia formularzy na pełną szerokość strony, bo tego wcześniej też nie było. Mówię, ludzie się przyzwyczaili do tego automatycznego zooma na pole i dostaliśmy po prostu dużo więcej zabawek, które można było ustawić. W sumie dostaliśmy dużo więcej broni, którą mogliśmy sobie otrąbać stopę tak naprawdę.
Również. Tak. Również.
Ale jeden z trendów, który jeszcze warto zaznaczyć, to jest w ogóle upraszczanie tych formularzy. Czyli tak jak na samym początku próbowaliśmy jakby zepchnąć na użytkowników cały aspekt związany z wprowadzeniem danych w poprawny sposób, tak w tych nowszych designach bardzo często jest tak, że na przykład zamiast prosić kogoś o imię i nazwisko z osobna, dostajesz jedno pole, gdzie możesz po prostu wpisać name, surname i odpuszczamy walidację.
Tak.
Swego czasu...
To jest też o tyle istotne, bo to na naszej szerokości geograficznej się spodziewamy, że każdy ma imię i nazwisko.
Niektórzy mają literkę.
A to nie jest takie oczywiste, masz imię jednoliterowe, albo masz imię i nazwisko, które są tam gdzieś od ojcowskie, od matki, darara, i właściwie ty ich nie ma kultury dzielenia tego, że dana kultura przed nie wyróżnia, że to jest imię, to jest nazwisko, tylko to jest jeden ciąg. I teraz jak to podzielisz?
No...
Także no, to jest też taki bardzo nieoczywisty aspekt.
No dobra, no to w sumie robiąc taką klamrę wokół tego wszystkiego, poruszyliśmy tematy związane z standardami, jak to sobie ewoluowało, jak w ogóle cała społeczność na to reagowała, jak to impaktowało design i różne design guidelines, które pojawiły się po drodze, mobilki i te sprawy. I ja bym na tym etapie to zwrapował. Aha. I zaprosił was na drugą część tej serii o formularzach, która będzie skupiona wokół bardziej technicznej części.
To jest dobra klamra. Mamy jeszcze w temacie formularzy w ogóle masę rzeczy, bo tu wchodzi jeszcze to, dlaczego one miały taki duży rejection, takie duże odrzucanie, jak długość wpływała, jak się dzieliło, jakie w ogóle były typy, jak się obsługiwało pliki, recaptcha. To jest jeszcze w ogóle, wiesz, taki worek. Ale dzisiaj postawiłbym na maksa kropkę. Tak. I może jeszcze wrócimy do tematu formularzy, bo nam zdecydowanie go nie wyczerpaliśmy.
Zdecydowanie tak. Ja jeszcze jestem w stanie pomyśleć o przeglądzie bibliotek, które służyły nam do okiełznania formularzy. I myślę, że to będzie odcinek z pytaniem pod tytułem: jakim jesteś robotem?
Tak, i nie, jakim jesteś robotem i czy to, co widzisz na zdjęciu, to światła drogowe albo samochód.
Coś w tym stylu, także na ten moment się z wami żegnamy, ale śledźcie nasz kanał, ponieważ te odcinki będą się pojawiały dosyć systematycznie. Cześć.
Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.